Umiłowani bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Serdecznie dziękuję w moim własnym imieniu i córki za miłe i serdeczne powitanie. Naprawdę nie spodziewałem się znowu tak szybko tu być na waszej uczcie duchowej i korzystać z miłej społeczności braterskiej i pokarmu duchowego. Widzimy, że Pan sprawuje kroki sprawiedliwego, poświęconego członka ludu Bożego. I oczywiście wielce oceniam ten przywilej, że znajduję się wśród was i że w dodatku mam również przywilej wam usługiwać Słowem Bożym. Chciałbym wszystkich również powitać serdecznie i serdecznie każdego ucałować, choć w sposób ogólny, bo wiecie, że bracia francuscy to się całują tylko dwa razy. I gdy się ich pytałem, to mówią, bo mamy dwa policzki. A bracia belgijscy tak się całują jak bracia polscy, trzy razy. Mówię to dla braci tu miejscowych. No i gdy ostatnio służyłem w jesieni braciom belgijskim, to mówię im, wytłumaczcie mi, dlaczego wy robicie na trzy razy to, co Francuzi na dwa razy. Bo wy musicie się aż trzy razy całować, a Francuzom wystarczy dwa razy. Braciom i w ogóle ludziom światowym. A oni mi odpowiadają, to jest rzecz bardzo prosta i łatwa. Dlaczego my się trzy razy całujemy? Otóż pierwszy całuż jest w imieniu Ojca Niebieskiego, drugi w imieniu Jego Syna, a trzeci w imieniu Ducha Świętego. A więc w taki sposób wszystkich was, drodzy bracia i siostry, całuję. Przekazuję wam również chrześcijańskie pozdrowienia i zapewnienia o modlitwie od mej żony, której zdrowie nie pozwala by tu przybyć. To samo czyni cała moja rodzina, wszyscy bracia francuscy i polscy z Francji, czynią to również bracia belgijscy i bracia szwajcarscy, a przede wszystkim czyni to brat przedstawiciel, brat Hermet Gilbert oraz również gorąco mnie o to prosił brat Kut z całą jego rodziną. Chcę zaznaczyć jeszcze, że brat Gould, który miał przyjechać ze swoim ojcem, gdy z domu biblijnego udawał się na konwencję do miasta Muskegon, gdzie tam mieszka w tych okolicach brat Sibold, to zachorował i został skierowany do szpitala i doznał operacji otwartego serca. Ale dzięki Panu przychodzi on szybko do zdrowia i od 21 czerwca znajduje się już w swoim domu. Ponieważ jest mi dany przywilej, aby pierwszy do was przemówić, więc rozpoczniemy, drodzy bracia i siostry, od mobilizacji. Każdy z was musiał się zmobilizować, żeby tu przybyć. A ja teraz jeszcze w dodatku zapraszam was do mobilizacji głoszenia Słowa Bożego. My, drodzy bracia i siostry, mamy bardzo ważne poselstwo do ogłaszania światu. I to poselstwo jest przede wszystkim bardzo treściwie zawarte w pierwszym tomie, które można streścić w dwóch słowach, że nasz Pan jest tam przedstawiony w tym pierwszym tomie jako Zbawiciel i Król. To jest główne poselstwo nasze, które powinniśmy ogólnie ogłaszać światu. To poselstwo jest w zgodzie z tym, co mamy pokazane w Księdze Objawienia w 19 rozdziale. Weźmiemy dwa wiersze, odczytamy 6 i 7. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów, kontrowersji, mówiących: Halleluja, iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. A więc widzimy, że Bóg coraz więcej ujmuje swoje królestwo i mamy naszego Pana ogłaszać jako króla. Następny wiersz mówi: my jako lud powinniśmy się cieszyć z tego poselstwa i radość powinna nas pobudzać do ogłaszania go drugim. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. Drodzy bracia i siostry, to poselstwo, jak posłannik Epifanii nam pokazuje, obejmuje również prawdy pierwszego tomu. To poselstwo należy głosić stosownie do osób, z jakimi mamy do czynienia. Jeżeli jest to człowiek wierzący, a z nominalnego chrześcijana, to oczywiście nie możemy zaraz mu mówić o uwielbieniu Kościoła, ale musimy mu dać łatwe zarysy prawdy z tego pierwszego tomu. A w miarę jak mamy do czynienia z innymi, jak na przykład z innymi grupami ludu Bożego, to tam już możemy mówić o uwielbieniu Kościoła, o jego skompletowaniu. W tym głoszeniu tego poselstwa potrzebujemy pewnej umiejętności i pewnych sposobów, które by były pozyskujące. I my obecnie zastanowimy się nad takimi 7 sposobami, które razem wzięte można określić, i dlatego tytuł naszego wykładu będzie: taktowność w przedstawianiu prawdy. Za podstawę więc naszego wykładu weźmiemy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wiersz 22 i 23. Wtedy Paweł, stanąwszy w pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, każdej miary was widzę nader nabożnych, albowiem przechadzając się i przypatrując waszym nabożeństwom, znalazłem ten też ołtarz, na którym napisano: nieznajomemu Bogu, którego tedy nie znając chwalicie, tego ja wam opowiadam. Okoliczności, drodzy bracia i siostry, w jakich słowa te były wypowiedziane, były napełnione niebezpieczeństwem dla apostoła Pawła. Był on bowiem przedstawiony przed najwyższy sąd w Atenach, będąc oskarżony o wnoszenie nowej religii do Attyki, czyli do półwyspu środkowej Grecji, którego stolicą były Ateny. Taką była skarga wniesiona przeciwko apostołowi Pawłowi na pagórku Marsa, czyli Areopagu, gdzie najwyższy sąd Aten, Attyki i całej Grecji odbywał posiedzenia. Wynika z tego, że musiał on udowodnić, iż jest niewinny, aby uniknąć śmierci. Postępowanie apostoła Pawła w tym wypadku jest pięknym pokazem bardzo wielkiego taktu. Jest on wspaniałym przykładem dla wszystkiego ludu Bożego do rozwijania właśnie taktowności w przedstawianiu prawdy. Nie okazał on przed tym sądem żadnej obawy, ale przedstawił swoją obronę, swoją działalność jako nauczyciel religii, którą wnosił, że była ona już uprawiana w Atenach. Dowiódł więc on ku zadowoleniu najwyższego sądu, że nie przedstawiał on Boga, którego by oni jeszcze nie czcili, i wreszcie został uniewinniony. Nie tylko on uzyskał uniewinnienie, ale on również przekonał co najmniej jednego ze sędziów o prawdzie, którą im przedstawił, i kilka innych wpływowych osób. Możemy wziąć pod uwagę, drodzy bracia i siostry, niektóre wiersze z tego 17 rozdziału Dziejów Apostolskich i podamy stosowne do nich komentarze. A więc najpierw weźmiemy wiersze od 16 do wierszu 26. Wiersz 16 czytamy. A gdy ich Paweł w Atenach czekał, a więc czekał w Atenach Paweł na Tymoteusza i Sylę, a więc gdy czekał na nich, poruszył się w nim duch jego, widząc ono miasto, a ten oczywiście poddane bałwochwalstwu. Należy tu, drodzy bracia i siostry, zaznaczyć, że historyk Pliny podaje fakt, że około tego czasu Ateny miały więcej niż 3000 publicznych statuł i niezliczoną liczbę mniejszych bogów w prywatnych domach. A więc widzicie, dlaczego apostoł Paweł mówił, że jest to bałwochwalstwo. Większość z nich, z tych różnych statuł, była bogami, półbogami i bohaterami. Ten historyk Pliny, on równie zaznacza fakt, że na jednej ulicy stał przy każdym domu kwadratowy słup, na którym był biust Boga Hermesa. Każde wrota i każdy urząd miał swego Boga, a każda ulica miała swoją świątynię. I my tylko obecnie oglądamy resztki tych świątyń, które pozostały w Atenach. Nic więc dziwnego, drodzy bracia i siostry, że poruszył się duch apostoła Pawła w tym intelektualnym mieście. Czytamy teraz wiersz 17. A przetoż miewał rozmowy z Żydami i z ludźmi nabożnymi w woźnicy i na rynku na każdy dzień z kim się mu trafiło. Widzimy, że apostoł Paweł inaczej przedstawiał prawdę Żydom i chrześcijaninom, a inaczej ludziom, którzy byli niewierzący lub byli filozofami. Bo wiersz 18 nam mówi, wtedy niektórzy z epikurejczyków, byli to filozofowie, uczniowie filozofa epikurejczyka, i stoików, filozofowie inni, spierali się z nim, a więc prowadził on różne dyskusje. I co oni mówili do niego? I niektórzy mówili, cóż wżdy ten plotka mówić chce, a drudzy zdaje się być opowiadaczem obcych bogów, bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał. Filozof Epikur głosił uwolnienie ciała od bólu, a ducha od niepokoju i strachu. A my na ten rok mamy tekst rocznego godła o pokoju, więc mamy unikać właśnie strachu i niepokoju. Za największe dobro ci epikurejczycy uważali przyjemność, ale nie zmysłowo, tylko właściwo. Stoicy zaś, jako filozofowie, głosili etykę surowej cnoty, zgodną z naturą i rozumem. Ich nazwa pochodzi od ich szkoły filozoficznej, która znajdowała się w mieście Stoa. Stąd są oni nazywani stoicy. Ich zainteresowanie tych filozofów, jak czytaliśmy w wierszu 18, było raczej powierzchowne i nie bardzo ufne w to, co mówił do nich apostoł Paweł. Teraz czytamy wiersz 19. A porwawszy go, wiedli do Areopagu, mówiąc: może mieli wiedzieć, co to jest za nowa nauka, którą ty opowiadasz. Areopag była to rada, był to najwyższy sąd do rozstrzygania spraw karnych na wzgórzu Aresa, czyli boga wojny. Ten pagórek również nazywał się pagórkiem Marsa, bo tak właśnie Rzymianie go nazwali. Czytamy teraz wiersz 20. Bo jakieś obce rzeczy przynosisz do uszów naszych. Chcemy tedy wiedzieć, co z tego ma być. Oczywiście, że apostoł Paweł przedstawiał im Boga Wszechmocnego, Boga w jego mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, którego oni w takim stanie nie znali. I na skutek tego był on w stanie pozyskać niektórych do prawdy. Teraz czytamy wiersz 21 i 22. Co robili wtedy Ateńczycy? A wszyscy Ateńczycy i cudzoziemscy goście niczym innym się nie bawili, tylko powiadaniem albo słuchaniem nowin. Wtedy Paweł, stanąwszy w pośrodku Areopagu, tego najwyższego sądu, rzekł do sędziów: mężowie ateńscy, z każdej miary was widzę nadar nabożnych. Weźmiemy następnie wiersz 24 i 25, ponieważ jeszcze do tych wierszy wrócimy później. Bo który uczynił, a więc im, tym sędziom apostoł określa Boga, bo który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. Dokładne słowo tu jest: nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. Zwrócił im on uwagę, że ten wszechmocny Bóg w ich tych licznych świątyniach nie mieszka. Ani rękoma ludzkimi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował. Ponieważ on daje wszystkim żywot i oddech i wszystko. Wiersz 26. Dalej określa tego Boga, jak on stworzył rodzaj ludzki. I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zamierzywszy przed tym rozrządzone czasy, to znaczy czasy pogan, które im on określił, że był to okres 2520 lat i że Bóg dał władzę poganom, aby się sami rządzili, i zamierzone granice mieszkania ich. A teraz zobaczmy, jaki był skutek tego głoszenia, i przystąpimy do wierszu 32 do 34. A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: będziemy cię znowu o tym słuchać. Dlaczego niektórzy się naśmiewali zmartwychwstania? Dlatego, że oni wierzyli, bo Grecy właśnie najpierw nam przynieśli naukę o nieśmiertelności duszy, o świadomości duszy. A więc oni rozumieli, że umarli po śmierci żyją. Jeszcze więcej niż przed tym. A więc widzimy, jak apostoł Paweł miał taktowność i umiejętność, że on do tych filozofów, do tych sędziów przemawiał z punktu filozoficznego, z punktu rozsądku. On się stawił jakby w ich miejsce. Gdy znów on przedstawiał prawdę Żydom i chrześcijanom, którzy już mieli podstawę Pisma Świętego, to oczywiście inaczej przedstawiał im plan Boży. Wiersz 33. I tak Paweł wyszedł pośrodku nich. Bez winy został uwolniony. I jaki jeszcze był skutek? A mężowie niektórzy, przyłączywszy się do niego, uwierzyli. Między którymi też był Dionizjusz, Areopagitczyk i niewiasta imieniem Damarys i inni z nim. A więc o tych innych z nim czytamy we wierszu 12 tego rozdziału, gdzie mamy w sposób ogólny zaznaczone, że to wiele ich z nich uwierzyło. I greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. Drodzy bracia i siostry, widzimy, że z odpowiedniego postępowania apostoła Pawła możemy wyciągnąć kilka pożytecznych lekcji, jak należy przedstawiać prawdę. Że nie tyle ważne jest umiejętne przedstawienie prawdy, ile jest ważne taktowne przedstawienie prawdy. A więc teraz przystępujemy do 7 sposobów taktowności. Pierwsze, bądźmy pozyskującymi w sposobie, duchu i metodzie, gdy przedstawiamy prawdę drugim ludziom. Święty Paweł użył bardzo dobrej metody do pozyskania drugich, gdy bronił samego siebie. On, widzimy, jak to czytaliśmy, najpierw pochwalił sędziów. Wynika to z jego wyrażenia się: mężowie ateńscy. W tym czasie, drodzy bracia i siostry, Ateny słynęły w całym świecie jako stolica kultury, sztuki, filozofii, nauki i wykształcenia. Stąd powiedzenie mężowie ateńscy było wielką pochwałą. Jego pochwała wynikała też z jego słów, gdy powiedział: z każdej miary widzę was nader nabożnych. Apostoł Paweł oceniał ich religijnego ducha, a co było dobrą rzeczą, pomimo faktu, że ten duch pobożności był skierowany w niewłaściwym kierunku. Tak podobnie my, drodzy bracia i siostry, nie mamy ganić katolików czy innych wyznawców, gdy oni uprawiają swoją religię. Raczej pochwalmy ich. W ten sposób łatwiej pozyskamy ich do słuchania poselstwa prawdy. Apostoł Paweł był za uczciwy, aby miał on chlebiać sędziom, dając im niewłaściwy komplement. Ani nie było to z jego strony żadną obłudą. Jego ocena ich religijnego ducha niewątpliwie miała odpowiedni wyraz twarzy i oczu, oraz pozyskujący ton głosu i odpowiednie gesty ciała. Podobnie do apostoła Pawła unikajmy, drodzy bracia i siostry, obłudy, oszukania i zwodzenia w przedstawianiu prawdy. Ale szukajmy prawdziwej postawy do pochwały, żeby zawsze coś przyjemnego powiedzieć ludziom, z którym się spotykamy. My we Francji, w naszym zborze, jak i we wielu innych zborach, chodzimy na kolporterkę. To bardzo często nieraz wyskoczy jakiś piesek, to pochwalimy, że jest to piękny pies, czy że mają piękny dom, piękny jest ustrojony kwasami, więc już przez to ludzi się uspasabia, że oni chętnie wtedy nas przyjmują, słuchają i nieraz zbiorą pierwszy ton. Nie bądźmy, drodzy bracia i siostry, podobni w przedstawianiu prawdy do tego brata, który po krótkim przedstawieniu różnicy między wyborem a wolną łaską dwom paniom, które nie były w prawdzie, potem spytał się ich: czy panie zrozumiały to, co przedstawiłem? A gdy one mu odpowiedziały, że nie, to on im znowu powiedział, przecież to jest tak jasne jak na dłoni. Trzeba być po prostu głupim, aby to nie zrozumieć. To był bardzo nieprzyzwoity, nie na miejscu komplement z jego strony. Gdy w takim wypadku się znajdujemy, że komuś przedstawiamy prawdę, a on jeszcze pomimo tego nie zrozumie, to dajmy raczej dalsze wyjaśnienie, dalsze jakieś stosowne przykłady, a jeżeli jeszcze ta osoba pomimo tego nie zrozumie, to uczyńmy taką uwagę, że ten przedmiot, to co pani lub panu przedstawiam, oczywiście jest trudną sprawą, trudnym przedmiotem, ale ufam, że po starannym rozmyślaniu pani lub pan to lepiej zrozumie. W ten sposób, drodzy bracia i siostry, pozostawimy po sobie dobre wrażenie na drugim i równocześnie starajmy się zachować przez naszą postawę i mowę ducha pozyskującego. Choćbyśmy nawet nie pozyskali naszego słuchacza czy słuchaczy do prawdy, to jednak przez takie zachowanie zawsze pozostawimy na nim lub na nich dobre wrażenie. Starajmy się więc przedstawiać prawdę w duchu pozyskującym, jak tylko to jest możliwe dla nas. Jezus mówi, pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi. Rybołówstwo, drodzy bracia i siostry, wymaga dużo taktu, bo rybę można łatwo spłoszyć, a szczególnie gdy ona zauważy, że my ją chcemy chwycić na przynęcę do poświęcenia, do służby Bożej. A więc za przynęcę głośmy takie prawdy, które by smakowały naszym symbolicznym rybom. Postępujmy taktownie, jeżeli chcemy być rybitwami ludzi dla naszego Pana. Inną, drodzy bracia i siostry, należy zająć postawę, gdy się kogoś chce pozyskać do prawdy, a inną, gdy się występuje w obronie prawdy. Pierwsza postawa jest postawą rybaka, a druga jest postawą wojownika. Drugi sposób, drugą ważną rzeczą w przedstawianiu prawdy to duch pomocy. My powinniśmy w przedstawianiu prawdy starać się, by drugim dopomóc do lepszego jej zrozumienia. Chociaż apostoł Paweł stał pod oskarżeniem, które mogło spowodować jego śmierć, to jednak w jego postępowaniu z Ateńczykami zajął on postawę nie oskarżonego, ale tego, który chce im dopomóc i przekazać błogosławieństwo wypływające z przedstawienia prawdy. Tak podobnie, gdy my przedstawiamy prawdę, nie mamy być w osobie oskarżonego przed drugimi, ale raczej dopomagającego. To pragnienie dopomożenia słuchaczom wzbudziło w apostole Pawle chęć, uprzejmość, ożywienie i ducha pozyskującego. A to korzystnie odbiło się na jego słuchaczach i wywołało u nich zainteresowanie. Duch pomocy prawie zawsze wywołuje u ludzi rozsądnych ich dobrą wolę i wdzięczność, a także często ich dobrą reakcję, gdy przedstawiamy prawdę, używając do tego taktu. W ten sposób duch pomocy staje się owocny w pozyskiwaniu drugich do prawdy. Przykład więc apostoła Pawła powinien nas pobudzić do okazywania taktu celem dopomożenia naszym słuchaczom i błogosławienia ich. A to zapobiegnie zajmowanie przez nas postawy defensywnej i usprawiedliwiającej się wobec naszych słuchaczy. Oto przykład tego. Podczas obiadu, bo byli to goście zaproszeni do pewnego przyjaciela, jeden gość opowiadał historię, w której zacytował następujące słowa. Bóg kształtuje dowolnie nasze życie bez względu na to, jakie my zrobimy plany dla Niego. I twierdził on, że ten cytat znajduje się w Biblii. On oczywiście mylił się, ale drugi gość w charakterze zaraz korektora, naprawiacza i celem podkreślenia swojej wyższości zaznaczył, choć go nikt o to nie prosił, że on się myli i że ta cytata nie znajduje się w dziele w Biblii, ale w dziele Szekspira. Jednak pierwszy gość, drodzy bracia i siostry, nie dał za wygrane i powiedział, co? To zdanie u Szekspira? Jest to niemożliwe. Jestem przekonany, że ono się znajduje w Biblii. Jest to wprost absurdalne, co pan mówi. Ale obok tych gości spierających się siedział inny gość, który był specjalistą od Szekspira i który spędził wiele lat na studiowaniu dzieł Szekspira. A więc obaj goście spierający się zwrócili się do tego specjalisty od Szekspira. Po wysłuchaniu ich specjalista pod stołem kopnął w nogę tego, który oponował pierwszemu, bo był to jego przyjaciel, i powiedział, cytata ta znajduje się w Biblii. Gdy wieczorem powracali do domu, to jego przyjaciel, który został kopnięty, pyta się tego specjalisty, dlaczego tak zrobiłeś? Przecież wiesz, że ta cytata znajduje się u Szekspira. Na co ten specjalista mu odpowiedział, oczywiście, że wiem. Tak, ona znajduje się w Hamlecie, w czwartym akcie, scena druga. Ale mówi do swego przyjaciela. Pamiętaj, że my byliśmy zaproszeni jako goście na obiad. Dlaczego więc usiłowałeś dowieść temu drugiemu gościowi, że on się myli? A więc nie starajcie się nigdy w dyskusji dowieść katolikowi, protestantowi czy innemu, że on się myli. I dalej ten specjalista mówi, przecież nikt cię o to nie prosił, żebyś go naprawiał. I czyś okazał przez to takt na tym obiedzie wobec tego gościa, który tak się wyraził? Czyś mu okazał uprzejmość i czy byłeś mu więc pomocny? Dlaczego temu gościu ty nie pozwoliłeś wyjść cało, bez szwanku? I dlaczego wstałeś się w nim niepotrzebną dyskusję? Zauważyłeś, że ja, będąc specjalistą od Szekspira, nic nie mówiłem, choć wiedziałem, że on się myli. Widzimy, drodzy bracia i siostry, była to dobra lekcja dla jego przyjaciela, którą dał mu ten specjalista, bo on rzeczywiście tej lekcji potrzebował. Bądźmy więc, drodzy bracia i siostry, pomocni w przedstawianiu prawdy, bo to wywrze dobre i korzystne wrażenie na naszych słuchaczy i usposobi go do pilnego słuchania nas i do przychylnej reakcji. Jeżeli już nie do przyjęcia poselstwa prawdy, to przynajmniej do ducha, w jakim to poselstwo jest przedstawiane i z jakiego ono wypływa.
Duch, który ma na celu dopomóc i błogosławić, stawia poselstwo prawdy w bardzo korzystnej postawie. On pociąga słuchacza i prowadzi go do przychylnej reakcji. W naszym więc przedstawianiu prawdy bądźmy pomocni naszym słuchaczom. Unikajmy krytyki, gdy drudzy nie mają racji lub gdy się mylą. Można o wiele lepiej dać do zrozumienia, że człowiek się myli przez spojrzenie, przez intonację lub gest, niż przez słowa. Czy myślicie, drodzy bracia i siostry, że jak mu powiecie, że on się myli, albo że nie rozumie to, o czym wy mówicie, to że go przez to pozyskacie? O nie, nigdy. Będzie się czuł on raczej urażony, ten słuchacz, i możecie wtedy być pewni, że możecie mu przedstawiać prawdę z całą logiką apostoła Pawła, a on jej nie przyjmie. Nie rozpoczynajcie więc, gdy mówicie o prawdzie, gdy chcecie coś dowieść, to nie wyrażajcie się: ja panu lub pani tego dowiodę, ja panu lub pani to wykażę, bo wtedy nas słuchacz zrozumie przez to, że wy chcecie powiedzieć, że jesteście mądrzejszym od niego, albo że chcecie mu wmusić, że ja pana lub panią przekona, ja doprowadzę pana lub panią do zmienienia swego zdania. I to samo, drodzy bracia i siostry, nie czyńmy wobec braci i sióstr. Ja kiedyś byłem młody i byłem starszy, a w zborze byli bracia w podeszłym wieku, to ja po prostu chciałem wmusić im prawdę. Ja oczywiście bardzo starannie badałem i nieraz bracia znieważyli to i powiedzieli inaczej, błędnie. Także ja byłem we wątpliwości. Przyszedłem do domu, badałem i przekonałem się, że mam słuszność. I później się zastanawiałem, dlaczego ja porażkę poniosłem. I Pan mi dał zrozumieć, dlatego żeś nieumiejętnie postępował, że tak się nie przedstawia prawdy. Taka postawa, taka mowa jest po prostu wyzwaniem do walki drugich i stwarza opozycję i chęć u słuchacza, aby nas zwalczać. Przedstawiajmy więc prawdę jako rzecz starą, którą nas słuchacz czy słuchacze zapomnieli. Pewien ojciec do swego syna tak często mówił: bądź i staraj się być mądrzejszym od drugich, jeżeli tylko to możesz. Ale nie daj im nigdy tego odczuć, że ty jesteś mądrzejszy. A pewien naukowiec, który opowiadał o swoich ciekawych badaniach, o swoich doświadczeniach pewnemu człowiekowi, to ten następnie pyta się tego naukowca: co pan przez te badania, przez te doświadczenia chce dowieść? Na co on mu odpowiedział: naukowiec nie usiłuje niczego dowieść. On tylko stara się odkryć prawdę. Metoda apostoła Pawła więc w przedstawianiu prawdy jest godna naśladowania. Ludzie rozumni nie dowierzają nowościom. Tak jak apostoł Paweł, powinniśmy im wykazać, że prawdziwa Ewangelia nie należy do nowej, ale do starej teologii, którą głosili już prorocy, apostołowie i nasz Pan. Trzecią ważną rzeczą należącą do taktowności w przedstawianiu prawdy to duch spokojny i spokojne sposoby. I to również widzimy u apostoła Pawła stojącego przed Ateńczykami. O ile chodzi o ich religię, to było wiele rzeczy godnych nagany i wyjawienia, ponieważ byli oni głęboko pogrążeni w bałwochwalstwie, które prowadziło ich do złych nałogów i do złych praktyk. Chociaż apostoł był wielkim reformatorem, to jednak był on bardzo owocnym kaznodzieją. Dlatego silnie on powstrzymywał swoją wojowniczość, aby tylko pozyskać niektórych dla Pana. O ile był on w stanie, to starał się, aby nie wzbudzać u drugich wojowniczości, to jest u swoich słuchaczy, i dlatego użył on ducha, sposobu i metody, które były obliczone na utrzymaniu swoich słuchaczy w spokoju. Wszystko, co mówił, miało na celu wywołać nastrój spokojny, ponieważ wiedział on, że gdy spowoduje wojowniczość u swoich słuchaczy, to nie tylko nikogo nie pozyska, ale jeszcze narazi na niebezpieczeństwo swoje życie. Wiedział on dobrze, że nie można wcale pozyskać kogoś, kto jest wrogo usposobiony. I dlatego trzymał swoich słuchaczy w stanie spokojnym, aby co najmniej pozyskać tych, którzy okazywali postawę spokojną. Oto przykład cośkolwiek podobny do sprawy apostoła Pawła, który stał przed sędziami. Chodzi tu o pewnego młodego adwokata z Nowego Jorku, który bronił dość ważną sprawę przed najwyższym sądem. Chodziło tu o zatarg między armatorem a jego dostawcą okrętów. Ale w czasie rozprawy jeden ze sędziów powiedział do adwokata: w prawie morskim przepis jest ważny 6 lat, nieprawda? Na co adwokat spojrzał na sędziego i nagle powiedział: panie sędzio, nie ma przepisów w prawie morskim. Zapadła na sali sądowej głęboka cisza. Sędzia oczywiście się mylił. Ale czy adwokat pozyskał przez to tego sędziego dla swojej sprawy? O nie! On ją przegrał. Dlaczego? Bo pozwolił sobie na niewybaczalny błąd wobec sławnego i mądrego sędziego. Nie należy więc mówić, drodzy bracia i siostry, naszemu słuchaczowi, że on się myli, bo go tym nie pozyskamy. Wykazanie komuś błędu prowadzi do zajęcia postawy wrogiej, a niepokojowej. Nie należy więc tego czynić. Naśladujmy więc apostoła Pawła w jego spokojnym duchu, sposobie i metodach pokojowych jako środkach taktowności, aby pozyskać przez to naszych słuchaczy. Jeżeli w nas, drodzy bracia i siostry, przeważa czynnik kontrowersyjny jako w głosicielach prawdy, to nie tylko, że wywołamy u drugich walkę, ale nikogo nie pozyskamy do Ewangelii, bo reakcja będzie niedobra. Poza niszczycielskością jako zaletą, najbardziej niekorzystną zaletą do rozwijania taktowności to wojowniczość. Ona bardzo przeszkadza nam w pozyskaniu drugich do prawdy. Dlatego apostoł radzi nam, gdy mówi: obudź nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Gdy mówi o zbroi Bożej, to mówi, abyśmy się obuli w gotowość pokoju Ewangelii. A Jezus w Ewangelii Łukasza 10, rozdział 5 i 6 dodaje: a do któregokolwiek domu w niej idziecie, naprzód mówcie: pokój temu domowi. A my szczególnie w tym roku powinniśmy rozwijać pokój. A jeśli by tam był który syn pokoju, odpocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was. Trzymajmy więc silnie w kontroli naszą wojowniczość, abyśmy się stali pożytecznymi sługami prawdy, sprawiedliwości i świętobliwości. W W duchu spokojnym i w metodach spokojnych starajmy się przedstawiać prawdę i wpływać korzystnie na naszych słuchaczy. Wojowniczość zaś uczyni nas wielkimi polemistami i otwieraczami ataków. To jest bardzo dobre w obronie prawdy. A co nie jednak nie jest pozyskujące do pozyskania drugich dla prawdy. Gdy chodzi o odpieranie ataków błądzicieli i przesiewaczy, to tak, wtedy należy okazać wojowniczość, ale nie gdy chodzi o pozyskanie kogoś do prawdy. Czwartą ważną rzeczą należącą do taktowności w przedstawianiu prawdy to szukanie punktu zgody. W postępowaniu ze sędziami Areopagu apostoł Paweł wykazał więc inną zasadę taktowności w rozpowszechnianiu prawdy. To jest, usiłował on znaleźć punkt zgody. I użył tego środka, aby im równocześnie dopomóc, aby zbić ich oskarżenie wysunięte przeciwko niemu. Wykazał on im, że oni zgadali się w czczeniu tego samego Boga, co on. I nawet zwrócił im uwagę na ich pobożność, bo powiedział: w każdej miarę was widzę nadar nabożnych. Albowiem przechadzając się i przypatrując się waszym nabożeństwom, znalazłem ten też ołtarz, na którym napisano: nieznajomemu Bogu, którego tedy nie znając chwalicie, tego ja wam opowiadam. Wykazał on więc im, że oni, jak i on, czczą tego samego Boga, że oni go nie znają, ale że on go znał. I w ten sposób podkreślił on punkt zgody, który pozwolił mu więcej tego Boga im przedstawić. Podkreślił więc on zasadę, jaka jest używana w przekonywaniu drugich. Jest to dobre postępowanie pełne taktu. Użył on tej zasady przy innej sposobności, gdy stanął przed Sanhedrynem. I to mamy opisane, ale nie będziemy czytać, bo nam czas nie pozwala. Dzieje apostolskie, 23 rozdział, od 6 do 9, gdzie pozyskał na swoją stronę faryzeuszy, którzy wierzyli w zmartwychwstanie przeciwko Sadeuszom i znów wyszedł cały, nie doznając żadnej kary. Punkt zgody jest dobrą zasadą, bo apeluje do uczucia i usposobienia dobrej osoby. Gdy mamy na przykład do czynienia z członkiem jakiejkolwiek denominacji chrześcijańskiej, to starajmy się podkreślić ich doktrynę szafarską. W ten sposób tworzymy sobie punkt zgody i podstawę do przedstawienia więcej jemu prawdy i usposobimy go przez to równocześnie przychylnie do nas. Gdy na przykład mamy do czynienia z grecko-katolikiem, możemy więc wobec niego podkreślić Jezusa w jego stanie przedludzkim, ludzkim i w jego stanie boskim. Gdy zaś mamy do czynienia z rzymsko-katolikiem, to punkt zgody może być ich doktryna, że Kościół jest zachowawcą, kustoszem prawdy i czynnikiem zbawienia. W ten sposób możemy mu dopomóc w zrozumieniu niektórych spraw związanych z tą doktryną. Albo możemy podkreślić doktrynę o czyściu z naprawą jako działającą po wzbudzeniu umarłych i to znowu może być punktem zgody co do tysiąclecia jako czyszcza dla niewybranych. Są to dwa sposoby spośród wielu innych, które mogą być pomocne dla chrześcijan. Niektórzy ludzie, bo my stwierdzamy obecnie we Francji, nie wiadomo czy rozdział w kościele, jaki jest spowodowany przez biskupa Lefebvre'a, czy inne jeszcze warunki, że obecnie od kilku lat stwierdzamy, że katolicy są o wiele otwartymi i przychylniejszymi na poselstwo prawdy. Ale nieraz mają jeszcze obawy, to się pytają, ale czy wy wierzycie w Marię? No to wtedy my odpowiadamy, że tak, nie tylko, że wierzymy, ale jesteśmy przekonani, że obecnie jest ona w niebie, uwielbiona i wraz z naszym Panem. To wtedy są zadowoleni i pierwsze to biorą. Gdy mamy znów do czynienia z luterianami, możemy podkreślić usprawiedliwienie jako punkt zgody i dopomóc im, aby zrozumieli konieczność dobrych uczynków, nie w usprawiedliwieniu, ale w poświęceniu celem zdobycia, powołania, zbawienia z wyboru. Wobec kalwinistów możemy podkreślić wybór celem dopomożenia im jako punkt zgody, przygotowując ich jako wybrańców i pokazując im, że powinni oni starać się o ten wybór. Wobec Armianów możemy podkreślić wolną łaskę, aby wykazać im, że ona jest zgodna z wyborem. Członkami Kościoła Episkopalnego możemy podkreślić fakt, że Kościół obecnie ma być poddany państwu, a nie państwo Kościołowi, tak jak właśnie zwolennicy papiestwa to głoszą. I tym podobnie możemy postępować z różnymi innymi wyznawcami. Piątą ważną rzeczą w taktowności, w przedstawianiu prawdy, którą apostoł Paweł okazał, to rozpoczynanie od rzeczy znanych, a następnie idąc do rzeczy nieznanych. Apostoł Paweł widzimy, że nie mówił sędziom o rzeczach nieznanych, tak jak często wielu z braci czy sióstr mówi o rzeczach nieznanych, które im są znane, ale słuchaczom nieznane i tłumaczą im dalsze te rzeczy nieznane, i wprowadzają swego słuchacza czy słuchaczy w zakłopotanie i zamieszanie. My musimy wpierw wyczuć, do jakiego stopnia ma nas słuchacz znajomość, a wtedy rozpocząć od rzeczy nieznanych i udając się do rzeczy znanych. Zauważmy, jak on rozpoczął. On powiedział: widzę, że wierzycie w Boga, który jest wam nieznany, ale nie chcecie go zaniedbać lub ignorować, i dlatego zbudowaliście mu ołtarz. Rzecz oczywista, że takie wyrażenie usposobiło ich przychylnie, aby więcej dowiedzieć się o tym Bogu nieznanym, któremu zbudowali ołtarz. Apostoł podkreślił tu fakt, że oni wiedzą cośkolwiek o tym Bogu, choć go nie znają, i to dało mu sposobność, aby więcej jeszcze o nim powiedzieć. Bo wyraził się on we wierszu 23. Tego Boga, którego chwalicie, ja wam opowiadam. Jest to bardzo dobra zasada rozpocząć od rzeczy nieznanych, czyli znanych, przepraszam, a następnie iść do rzeczy nieznanych. Gdyby nauczyciel rozpoczął w szkole od pierwiastka liczby 27 wobec swoich uczniów, a ci uczniowie tylko znają dodawanie, ujmowanie, mnożenie i dzielenie, to co by mu odpowiedzieli? Że oni nie rozumieją tego. To by pokazywało, że ten nauczyciel rozpoczął naukę od rzeczy nieznanych dla uczniów i postępuje w dalszym ciągu w rzeczach nieznanych. Nie rozpoczynajmy więc, drodzy bracia i siostry, przedstawiać prawdy od rzeczy nieznanych. Na przykład, jeżeli ktoś nic nie wie o usprawiedliwieniu, to nie możemy mu mówić o szczegółach powołania i wyboru. Jeżeli ktoś nic nie wie o okupie, to nie można mu mówić o wysokim powołaniu i restytucji. Ale jeżeli nasz słuchacz rozumie usprawiedliwienie, a nie zna poświęcenia, to wtedy możemy połączyć jedno z drugim, pokazując mu, że dalszy krok jest właśnie poświęcenie. Jeżeli nasz słuchacz nic nie wie, co to jest grzech, to nie możemy mu mówić o usprawiedliwieniu, uświęceniu i wyzwoleniu. Ale jeżeli on wie, co to jest grzech i co jest karą za niego, to możemy mu mówić o pokucie, o wierze i o usprawiedliwieniu. Sztuka więc nauczania wymaga tego, aby iść od rzeczy znanych i następnie do rzeczy nieznanych. Unikajmy więc mówić drugim o rzeczach nam znanym, ale słuchaczom nieznanym. Szósta metoda taktowności w przedstawianiu prawdy, choć ona nie jest pokazana w naszym podstawowym tekście, to jednak apostoł użył ją. To jest dwuznaczna mowa. To jest tą szóstą metodą. Tę zasadę mamy pokazaną w drugim liście do Koryntian, 6, a wiersz 8, gdzie czytamy: przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele wszakże prawdziwy. Apostoł pokazuje tu, gdy mówi, to znaczy, gdy on powiedział, to jest w Dziejach Apostolskich 17, 28 wiersz, gdy się wyraził: niektórzy z waszych poetów powiedzieli, żeśmy i my rodziną jego. A więc widzimy, że apostoł Paweł użył tu ich cytaty, ich poetów, ale była to z jego strony mowa dwuznaczna, bo on rozumiał całkiem co innego od tego, co Ateńczycy rozumieli. Ponieważ, jak wiemy, Adam stracił synostwo, a tylko podczas wieku Ewangelii to synostwo zdobył Kościół i oczywiście wielkie grono, które wyłoniło się z tego jednego powołania. A my, drodzy bracia i siostry, jako młodocianogodni i jako poświęceni obozowcy epifaniczni i tak samo starożytnogodni oraz cała ludzkość, dopiero staniemy się synami naszego Pana Jezusa i Chrystusa i Kościoła w tysiącleciu, a dopiero przy końcu tysiąclecia staniemy się synami Bożymi. Jednak widzimy, że ta cytata służyła apostołowi Pawłowi dla jego celu. Ale w tym czasie on nie starał się ją wyjaśnić, bo by właśnie to miało zły skutek. Nie dawajmy więc, drodzy bracia i siostry, zbyt silnego pokarmu prawdy naszym słuchaczom. Oto przykład tego. Pewien pielgrzym wygłaszał swego czasu wykład o tysiącleciu w kościele baptyckim. Po 15 czy 20 minutach jego mowy pastor baptystki przerywa mu mowę i mówi: Pan atakuje nasz kościół baptystki. Czemu oczywiście nasz pielgrzym zaprzeczył. Wtedy pastor ponownie do niego mówi: wszystko, co Pan mówi, dowodzi, że Pan nie wierzy w piekło. Ten pielgrzym wiedział, że słuchacze nie są jeszcze przygotowani do ocenienia jego wyjaśnienia o piekle. I gdyby od razu je podał, to skutek byłby wręcz przeciwny. I dlatego odpowiedział temu pastorowi, który go atakował, bo był to atak szatana pośrednio uczyniony, i tak się wyraził: co? Ja nie wierzę w piekło? Kto panu to powiedział? Oczywiście, że wierzę w piekło i we wieczną karę w piekle. Ten pielgrzym wiedział, że słuchacze zrozumieją z tego, że on wierzy w piekło wiecznych mąk. Ale on wierzył w piekło jako w grób. Była to dwuznaczna mowa z jego strony. Jednak posłużył on się tą mową, aby odeprzeć ten atak szatana, który usiłował w ten sposób zniszczyć wpływ jego wykładu. Było to zawczas, aby wyjaśnić, że piekło jest stanem śmierci i że śmierć jest karą za grzech, a nie jakieś tam wieczne męki. Które to wyjaśnienie dopiero ten pielgrzym dał pod koniec swego wykładu i wszyscy mogli zrozumieć, o co chodzi. Ale gdy był zaatakowany przez pastora, to nie dał on tego zaraz wyjaśnienia, bo by nie mógł skończyć swego wykładu i słuchacze by go wtedy nie słuchali i nie przyjęli jego wyjaśnienia. Nie powinniśmy więc, drodzy bracia i siostry, zaraz na początku od A do Z wyjaśniać prawdę drugim, raczej tylko rzeczy ogólne i raczej niejasne, ażeby tylko kogoś pozyskać. Dlatego apostoł mówi, jako zwodziciele nieraz wyglądamy, także prawdziwi. Zamiast atakować na przykład zaprzeczanie śmiertelności duszy, to unikajmy tego wyrażenia, a mówmy o duszy umarłej, o duszy umierającej. Mówmy, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Tak samo nie zaprzeczajmy Trójcy wyraźnie, otwarcie, ale mówmy, że wierzymy w Trójcę biblijną, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno, że jedno są oni w sercu, umyśle i woli, że mają jedność celu i usposobienia. I w taki sposób możemy postępować w różnych innych sprawach. Należy więc badać język dwuznaczny, aby on był rozumny w naszym pojęciu, choć nieraz będzie on niezrozumiany lub inaczej zrozumiany przez naszych słuchaczy. Rodzice i dzieci, rodzice wobec dzieci i nauczyciele często używają tej metody i inni, którzy kierują się taktownością. Widzimy, że dzieciom zaraz wszystkiego nie mówimy, o co one proszą, a nieraz dajemy im oględne czy ogólne odpowiedzi. Tak podobnie powinniśmy czynić w przedstawianiu prawdy. A więc mamy wszystkiego używać, co jest w naszej mocy, aby tylko kogoś do Pana pozyskać. I apostoł nam to pokazuje w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, a wiersz 22, który to wiersz według przekładu poprawionego tak czytamy. Apostoł mówi, wszystkim stałem się dla wszystkich ludzi. To znaczy, że on wszystko, co tylko był w stanie, czynił, abym przecie niektórych zbawił. I siódma metoda taktowności, drodzy bracia i siostry, w przedstawianiu prawdy to użycie humoru. Chociaż apostoł Paweł nie użył w tym wypadku tej siódmej metody wobec Ateńczyków, to jednak użył jej on przy innych sposobnościach. Bóg, drodzy bracia i siostry, też posiada humor, dobre usposobienie. On użył na przykład Eliasza w wyszedzeniu kapłanów Baala i w wielu innych wypadkach w usiedleniu na przykład przez apostoła Pawła faryzeuszów, aby stali po jego stronie przeciwko Sadeuszom i również gdy był oskarżony w innych wypadkach. Bóg więc używa humoru przy każdej sposobności, gdy on chwyta chytryk i mądrości, ich chytrości. Humor jednak, drodzy bracia i siostry, może być łatwo spaczony, przesadzony. Należy więc go używać z umiarem w przedstawianiu prawdy. Humor jest tylko jakby przyprawą do zaostrzenia apetytu na prawdę. A więc należy być umiarkowanym w używaniu humoru. Nieraz on służy do odprężenia, gdy wykład jest trudny i długi, a więc można go wtedy użyć z powodzeniem. Nieraz trochę humoru może zmienić nastrój niezadowolenia i nastrój kwaśny na dobre samopoczucie i zadowolenie. Nieraz się zdarza, że trochę humoru jest dobrą rzeczą, ażeby zapobiec dyskusji czy nawet sporowi. Oto przykład, jak pastor Russell użył trochę humoru w sposób mistrzowski, gdy miał publiczny wykład we Winnipeg w Kanadzie na wiosnę 1910 roku. Jedna część słuchaczy bardzo demonstracyjnie okazywała uznanie dla wykładu brata Russella, a druga część słuchaczy również tak demonstracyjnie okazywała swoją dezaprobatę. W Kanadzie, drodzy bracia i siostry, oraz Wielkiej Brytanii słuchacze często pozwalają sobie na przerywanie mowy mówcy. I to w sposób właśnie sprzeciwiający się, co się nie zdarza w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, gdzie mówca cieszy się ogólnie mówiąc szacunkiem i poważaniem u słuchaczy. A którego to szacunku i poważania nie ma u słuchaczy brytyjskich i kanadyjskich. Brat Russell miał wykład o wiecznych mękach. Krótko po rozpoczęciu przez brata Russella tego wykładu niektórzy zaczęli okazywać głośno swoje uznanie. Szczególnie jeden pan zaczął entuzjastycznie okazywać to. Ale prawie natychmiast zaczęli wyrażać głośno swoją dezaprobatę inni słuchacze i zaczęli ją powtarzać. I w ten sposób coraz więcej się wzmagał hałas, demonstracja i to trwało przez pół godziny. Niektórzy krzyczeli z radości, a drudzy krzyczeli z niezadowolenia i w inny sposób okazywali swoją dezaprobatę. Także prawie wszyscy słuchacze w taki czy inny sposób demonstrowali. Przeciwnicy wiecznych mąk byli w zupełnej zgodzie z bratem Russellem, a zwolennicy wiecznych mąk byli w zupełnej niezgodzie znowu z mówcą. Tak, iż w końcu brat Russell nie mógł mówić, musiał przestać swoją mowę. Większa część była niezadowolona i głośno to okazywała. I gdy brat Russell przestał mówić, to słuchacze się uspokoili, a gdy się uspokoili, to on następnie z szerokim uśmiechem na twarzy, wyrażającym ocenę i pozyskującym głosem i zachowaniem powiedział: naprawdę, panie i panowie, nie jestem przyzwyczajony do takich wielkich oklasków. Ta odrobina humoru wyrażona w tak bardzo uprzejmy sposób ze strony brata Russella jakby zelektryzowała słuchaczy i spowodowała burzę oklasków z obu stron, tak zwolenników, jak i przeciwników piekła. I od tej chwili wyrazy niezgody ucichły, a tylko od czasu do czasu wybuchały wyrazy uznania i zebranie skończyło się z bardzo dobrym wynikiem dla prawdy. A słuchacze zarówno zgadzający się i niezgadzający wyszli z tego zebrania z uczuciem zadowolenia z mówcy, że okazał się on prawdziwym dżentelmanem. Można więc, drodzy bracia i siostry, użyć z pożytkiem trochę humoru, gdy zachodzi potrzeba, aby obrócić sytuację na naszą korzyść. Rozwijajmy więc, drodzy bracia i siostry, taktowność w przedstawianiu prawdy. I streszczymy ponownie te 7 punktów. Pierwsze, bądźmy pozyskującymi w duchu i w sposobie w przedstawieniu prawdy. Drugie, bądźmy pomocni drugim w przedstawianiu prawdy. Trzecie, używajmy ducha i sposobu spokojnego w przedstawianiu prawdy. Szukajmy punktów zgody, to jest czwarte. Piąte, rozpoczynajmy od rzeczy znanych naszym słuchaczom, aby następnie być w stanie przedstawić im rzeczy nieznane do przyjęcia. Szóste, używajmy niejasnej lub dwuznacznej mowy, gdy zachodzi potrzeba. I siódme, używajmy trochę humoru jako przyprawy. A zatem niechaj, drodzy bracia i siostry, Pan nam błogosławi w szerzeniu poselstwa prawdy, szczególnie z pierwszego tomu, to jest obecnie naszą najważniejszą prawdę, zarysem prawdy i mobilizujmy się do tego. i ze wszystkimi ludźmi starajmy się mieć pokój, tak jak to mówi apostoł Paweł do Rzymian 12:18, jeśli można, ile was stać, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. A zatem niechaj Pan nam obficie błogosławi w szerzeniu tego poselstwa, aby ono się również przyczyniło do tego, by nasz wybór i powołanie mogliśmy uczynić pewnym, czego ja życzę wszystkim braciom i siostrom oraz Tobie. Amen.